Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Państwa. Wita się Barbara. Zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Dzisiaj z nami w audycji dla chorych jest ojciec Grzegorz Moj. Witam ojcze.
Witam również panią, naszych gości i słuchaczy.
No i w studiu trzech panów, jedna pani, wyjątkowa pani. Przedstawię może nawet najpierw gości. Pani Joanna Śliwińska oraz pan Tomasz Śliwiński, małżeństwo. Powiedziałam pani wyjątkowo, bo pani wkrótce urodzi dzidziusia.
Tak, witam, tak. Szczęść Boże. No, przede mną szóste dzieciątko w drodze, także no, powołanie tutaj moje trwa. I czekamy na rozwiązanie szóstej córeczki, ponieważ mamy pięciu synów. I to jest takie uwieńczenie tego naszego macierzyństwa. Czekaliśmy bardzo długo na córeczkę. No i Pan Bóg nam pobłogosławił.
No świetnie, a ja zdradziłam się, że kiedy zobaczyłam panią Joasię, taką młodą dziewczynkę, to chciałam zadać pytanie, czy to pierwsze dzieciątko?
Szczęść Boże, Tomasz Śliwiński. Tak, to pierwsze dzieciątko takiej płci. Także cieszymy się bardzo serdecznie. Dobrze. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Pan profesor Waldemar Rozynkowski, znany Państwu z różnych innych audycji, historyk. Zaraz zobaczymy, dlaczego w audycji dla chorych.
Tak, dzisiaj. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Witam wszystkich.
Oraz pan Waldemar Furmanek. Również z tych audycji znany w jakiś sposób. Witam Państwa. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić o Marszu dla Życia i Rodziny. O takiej formie, jak to powiedzieć, komunikacji, która w tej chwili jest no, bardzo jakaś taka aktualna. Wczoraj aż trzy marsze. Właściwie, gdzie się człowiek nie obejrzy, to jakiś marsz. Ale ja nawiążę, zanim będziemy mówić o Marszu dla Życia i Rodziny, nawiążę do słów Ojca Świętego Franciszka, który dzisiaj wypowiedział, nawiązując z kolei do Dnia Środków Masowego Przekazu. Ojciec Święty powiedział, zapisałam sobie takie zdanie, nie bardzo jest to cytat, ale że sposób komunikowania w Kościele powinien mieć ewangeliczny styl. A ten styl ma się wyrażać przede wszystkim w prawdzie i w miłosierdziu. I tak sobie pomyślałam, że jest to taki bardzo no, dobry wstęp do naszych rozważań o marszu, bo jeżeli marsz ma być jakąś komunikacją, to mam nadzieję, że będziemy mówić o tym, jaką prawdę ma przekazywać i w czym wyraża się jego miłosierdzie. Ojciec Święty w dalszych słowach jeszcze pobłogosławił marsz dla życia, który dzisiaj odbywa się w Rzymie. A więc te marsze właściwie są w wielu, nie tylko w Polsce, ale w wielu miejscach, przynajmniej w Europie, to co wiemy, prawda? No właśnie, to zacznijmy może teraz już tak ściśle o marszu. Jakim środkiem komunikacji jest marsz? I dlaczego marsz we współczesnym świecie, kiedy jest tak dużo różnych możliwości komunikowania się?
Może jakoś wspólnie odpowiemy na to pytanie.
Ale nie jednym głosem, bo nie, to się nakładać
tak,
będzie.
Tak, no dobrze. Osobno. Dobrze. Szanowni Państwo, ja myślę, że wielu z Państwa ma to doświadczenie, nawet jako chorzy, bo myślę, że duża grupa, która jest już przyzwyczajona do tych audycji w niedzielę, to osoby, które być może nawet fizycznie często nie są obecne na tych marszach, ale mają swój udział w tych marszach. Szanowni Państwo, to jest taka przede wszystkim, gdybym miał się odnieść do tego, co tutaj pani Barbara powiedziała na początku, czyli że marsz, myślę, że jest taką pewną bardzo prostą komunikacją pewnej prawdy podstawowej, mianowicie, że życie jest, można powiedzieć, zawsze obecne, jakby od jego początku do końca. To jeżeli marsz ma być pewnym wyrazem jakby podstawowym, to jakby informuje nas o tym, że my nie dzielimy, że życie kiedyś jest albo kiedyś go nie ma, tylko my jakby widzimy, że to życie, kiedy się pojawia, już jest jakby cały czas obecne. I może się trochę uczymy, czy też chcemy jakoś przez prosty gest pokazać, że tą pierwszą prawdę, że trudno dyskutować o to, czy życie jest, czy go nie ma, bo ono tak naprawdę jest od samego początku obecne. Nie chcę wchodzić jakby może w tak większe jakieś takie rozważania, ale to jest pierwszy komunikat, który myślę Marsz jakoś podejmuje. Nie rozważamy, czy życie pojawia się w pierwszym, drugim, trzecim dniu, nie wiem, po czterech tygodniach, albo że na przykład, nie wiem, do 20 czy do 19 tygodnia to właściwie nie wiadomo, co to jest, a od 19 czy od 20 to jest. No, tutaj nie ma takiej narracji i myślę, że takiego prostego przekazu uczymy się dzięki i temu marszowi, ale też on jest wyrazem właśnie takiej prostej wykładni. I z drugiej strony oczywiście, kiedy mówimy o tym życiu, które gaśnie, to my w tej perspektywie wiary też wiemy, że to jest życie, które się nie kończy. Skoro Pan Bóg dał życie, to dał je na wieczność. To jest jakby pierwsze przesłanie. Drugie, że to życie jest godne do samej tej naszej tutaj jakoś śmierci fizycznej, którą my jakoś też przeżywamy razem z innymi. Więc to jest ta druga bardzo ważna myśl, jeżeli chodzi o tą właśnie pierwszą podstawową prawdę, że życie jest i my się nie zastanawiamy, no właśnie, czy ono od jakiegoś momentu jest i potem się już kończy.
Tak, może to tyle mówił na pan, tak, pan profesor Waldemar Rozynkowski, a pan
tak, ja nawiązując do drugiej części wypowiedzi pani Barbary, jeśli chodzi o formę wyrazu, marsze odbywają się w Europie, nie tylko w Europie. Mój brat jest misjonarzem na kontynencie, z którego pochodzi papież Franciszek, w Ekwadorze i przez to, że mogę z bratem rozmawiać o różnych aspektach tego życia na południowoamerykańskim kontynencie, to pierwsza rzecz, która się rzuciła w oczy i którą mi brat opowiadał, w nawet najmniejszej wiosce, przy jakiejś każdej praktycznie świątecznej okazji, czy to początek roku, czy koniec roku, plony, czy odpust, tam się odbywają marsze. I nawet gdy posługiwał w małych wioskach, których było dosłownie kilkanaście domów, to oni idą od jednego końca do drugiego, maszerują, dzieląc się to radością. I myślę, że ten wyraz radości, przebywania jest też ważny, bo to, że na marszu, jak obserwuję jako organizator marszu, ale i obserwując te marsze, które się odbywają nie tylko w Polsce, ale głównie w Polsce. W Polsce one mają bardzo radosny wymiar. Bardzo radosny. Idą razem ludzie na wózkach i z wózkami. Idą, to się bardzo rzuca w oczy i to wiele osób zwraca na to uwagę. Idą młodzi ludzie. Bardzo dużo młodych ludzi z dziećmi. Także jest to też takie dzielenie radości i bycia razem.
I obecności.
I obecności, tak. Bo mimo, że dzisiaj tych środków komunikacji mamy bardzo wiele, te SMS-y krążą, niektórzy wysyłają ich setki dziennie, natomiast bycie razem nie tylko w rodzinie,
tak,
ale w
tej... ma swój wymiar.
Ma swój wymiar i to jest bardzo ważny ten wymiar właśnie bycia razem i dzielenia się tą radością między
Dziękuję
sobą.
Dziękuję bardzo. To pan Waldemar Furmanek, pan Tomasz Śliwiński.
Też w nawiązaniu tutaj do pani Barbary jakby zapowiedzi, dlaczego marsz? Otóż życie, proszę, taka jest moja refleksja, jest ruchem. To jest cały czas, jesteśmy dynamiczni, czy mamy lat jeden, czy mamy lat 100. Jesteśmy cały czas w ruchu, nawet jeżeli jesteśmy chorzy, czy cierpiący, to jednak nasze...
W jakimś procesie jest.
Cały czas, tak. cały czas to życie jest ruchem. I uważam, że świetną formą jest marsz, ponieważ można byłoby się oflagować, stanąć i protestować, jak robią różne grupy. Natomiast to, że my się poruszamy, to też jest taka paralela do życia, nie? Że to życie cały czas jest dynamiczne, obojętnie czy jest, chociaż czasem, tak jak chorzy są czasami statyczni, to mimo wszystko procesy i myślowe, i życiowe cały czas są w dynamice. I cieszymy się bardzo, że dostaliśmy takie zaproszenie i na marsz, i bierzemy nasze dzieci, które też aktywnie uczestniczą w tym marszu, bardzo lubią, ponieważ spotykają swoich rówieśników. Bardzo często też widzimy innych rodziców, którzy mają więcej niż dwójkę dzieci. I widzimy, że w tym środowisku katolickim mamy też swoje miejsce jako rodziny wielodzietne i jest takie odczuwalne wsparcie, że jesteśmy wspólnotą, możemy mówić o tym, że jesteśmy za życiem, mamy tę otwartość. Jest to takie wsparcie też dla nas i dla naszych dzieci.
Tak, dziękuję bardzo. Pan Tomasz Śliwiński. Małżonka, dopowie coś? Pani Joanna Śliwińska.
Jest to taka forma świadectwa, którą my mamy szansę też pokazać innym ludziom, którzy może nie na co dzień obcują z takimi rodzinami, w których widzą tyle dzieci, widzą na przykład małżonków uśmiechniętych, razem idących. Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby rozpowszechniać właśnie tą taką...
Radość życia.
I radość, i no taki...
Pozytywny przekaz.
Tak, bo myślę, że też przełamywanie pewnego stereotypu, prawda? Ja sama jestem z rodziny wielodzietnej. Tu państwo mówią, wkrótce będzie 6 dzieci. Ja też mam 5 rodzeństwa. I w latach dawnych to było czymś normalnym, że było sporo dzieci w rodzinie, prawda?
Tak, tak.
Zrobił się jakiś taki czas od jakiegoś czasu, że jak jest więcej dzieci, chociaż może teraz już jest inne spojrzenie, ale jakieś 10-15 lat temu ktoś miał więcej dzieci, to znaczy, że może sobie nie radzi z życiem.
No są różne stereotypy, ja myślę, że nie będziemy tutaj ze stereotypami jakoś tam dyskutować. Ja pamiętam bardzo ważną naukę, to też mówi Kościół, Bóg jest dawcą życia. Nie my, przecież my możemy to życie chcieć przekazywać lub nie chcieć. Natomiast Bóg decyduje, czy daje dziecko jedno w małżeństwie, czy daje wiele dzieci. I pamiętajmy, że to wszystko idzie ku Panu Bogu, żeby Jemu chwałę oddać, że my dzisiaj mamy tę łaskę, że mamy 2 nogi, 2 ręce, że możemy się poruszać i oddać chwałę Bogu tym marszem też, że pokazać też naszym dzieciom, innym ludziom, którzy czasami ze zdziwieniem patrzą, bo my idziemy przez centra miast. Być może siedzą, piją kawę, czy siedzą w ogródkach i mówią, widziałem cię na marszu. Tak. To też jest pewne świadectwo i ja mówię, no to trzeba było wstać i się przyłączyć. Ale wiesz, to tak... No i tu jest już przyczynek do dyskusji wśród znajomych. W różnych kierunkach to idzie. No duch wieje, kędy chce.
Tak. Dziękuję bardzo. Moje następne pytanie, tak sobie pomyślałam, że jaka jest potrzeba marszów, ale już tu państwo przecież powiedzieli o tym. Może powiedzmy wobec tego o jakiejś historii. Od kiedy się zaczęły marsze w Polsce? Czy może w świecie? Może macie? Od kiedy ta inicjatywa? Bo to od kilkunastu lat chyba, prawda?
Tak jest. To jest kilkanaście lat.
Pan Waldemar Furmanek.
To jest kilkanaście lat. Największe marsze odbywają się w Szczecinie. Kiedyś były w Warszawie, gdy większość Polski jechała do Warszawy na marsz. Natomiast myślę, że dobrą inicjatywą jest to, że te marsze odbywają się w wielkiej ilości miast. No, w tym roku będzie to około 130 miast.
Także... A to się wszystko dzieje, bo to warto powiedzieć w pewnej perspektywie czasowej, bo o ile dobrze pamiętam, ten marsz szczeciński, który jest w sumie najstarszy, można by tak powiedzieć, tak. On ma, to była 14 edycja, w Warszawie 10, więc to nie dzieje się w pewnej, jakby w próżni, tylko jest to konkretny czas.
Jakiś powód jest.
I proszę zobaczyć, że to są, właściwie to jest to trzecie milenium właściwie. I ja jestem przekonany, że to nie jest też przypadkowe, bo ja mam takie wrażenie, bo mówiliśmy o tym marszu, znaczeniu marszu, czy marszu w ogóle. Był taki czas, kiedy my, no wszyscy tu jesteśmy trochę też i dziećmi jeszcze tego starego systemu, jeżeli tak mogę powiedzieć, chociaż
no,
nie wiem wszystkim.
Ja
jeszcze też trochę, więc pamiętam przynajmniej lata 80. dość dobrze. Chodzi mi tylko o to, że jednak my, pamiętam trochę manifestacje, ale marsze tego rodzaju akurat, no idące środkami, nie wiem, największych ulic, czy też, prawda, rynków, tak
to
jak w Toruniu. No więc właśnie, dlatego też chcę powiedzieć, że moim zdaniem trzeba było trochę odczekać, albo też jak mentalnie przerobić trochę ten czas, czyli powiedzmy te 10, kilkanaście lat, żeby zobaczyć, że taka forma jest także formą bardzo prostego, ale jednocześnie bardzo czytelnego przekazu, bo taki jest marsz. On jest niesamowicie prosty. Chodzi tak naprawdę o obecność. Właściwie można nic nie robić. Bo jest jakiś zespół, który animuje, jest jakiś prowadzący, ale tak naprawdę chodzi o obecność. I teraz myślę, że przerobiliśmy ja mógłbym też powiedzieć, w swoim życiu. Pamiętam marsze dla Jezusa, był taki moment w latach 90., które trochę nas jakoś też jakby z tej perspektywy kościelnej uczyły nas, nie wiem, czy tam przerabiały naszą mentalność, bo kościelnie byliśmy przygotowani do form raczej procesyjnych, może tak bym powiedział. Natomiast potem pojawiają się te nowe rzeczywistości. To chyba nie jest przypadkiem, że to mniej więcej wtedy, kiedy też w Kościele przeżywaliśmy też to przygotowanie do milenium. Myślę, że też wielkim wydarzeniem były te koniec milenium, na przykład zesłanie Ducha Świętego w Rzymie w 97-98 roku. To jest 8. I myślę, że też ta forma jakby była takim zaproszeniem dla nas w którymś momencie i ona się dzieje w konkretnym czasie, to znaczy proszę zobaczyć, 14, nie wiem, 15 lat powiedzmy, ta rzeczywistość dzisiaj to są właściwie setki, można powiedzieć, tysięcy osób w większości większych miastach, ale też są mniejsze miejscowości, nawet w naszej diecezji, czy w województwie przecież będzie marsz Brodnicy, prawda, jest już od
Działdowie.
Proszę zobaczyć, to są miejscowości, no, 40 tysięcy, nie wiem, 15, czy około 20 tysięcy, więc to one są różne, ale to jest jakiś proces takiego dojrzewania z taką, taki sposób no właśnie wyrażania i myślę, że my się trochę uczymy tego, już się trochę nauczyliśmy. On myślę, że jest też rozwojowy, bo my 5 lat temu w Toruniu zaczęliśmy, też mieliśmy jakieś swoje wyobrażenie, nawet chociażby techniczne tego marszu. Pomagał nam w tym pierwszym marszu ksiądz Tomasz Kancelarczyk, który chociażby flagi przywiózł, prawda, z, nie wiem, przywiózł 500 flag, wszystkich niestety chyba nie miał po tym marszu, ale to było bardzo ciekawe, jak on pojawił się, a potem myśmy tworzyli jakby tą naszą rzeczywistość, uczyli się i myślę, że w dużych miejscach w Polsce my się uczymy tego sposobu wyrazu, bo jakby może tak kończyć, bo to jest temat szeroki. Jeszcze jakiś czas temu wydawałoby nam się, że taki sposób wyrazu też swojej religijności, pewnej swojej drogi wiary, wartości, jakby nie byłby dopuszczalny. To znaczy mentalnie nas skazywano, że my powinniśmy takie rzeczy...
Wiara jest naszą
kościół,
prywatną sprawą.
Prywatną, w domu, tak. W zakrystii, prawda? Zakrystii, a tutaj, prawda, jest zupełnie coś innego i to się w ogóle nie kłóci, ale oczywiście trzeba coś przerobić wewnętrznie, żeby zobaczyć, że to nie jest przeciwko komuś czemu, a już na pewno nie przeciwko wartościom chrześcijaństwu, ale że to jest część. Także to jest, no, uczestniczymy w pewnym takim procesie, myślę, którymi sami my dojrzewaliśmy i myślę, że wielu naszych też słuchaczy, radiosłuchaczy, może i także chorych, ileś lat temu mogli nie widzieć tej perspektywy swojej obecności, a teraz już wydaje się, że dla znacznej grupy osób to już jest jakby taka jakby część sposobu wyrażania ich chrześcijaństwa.
Tak. Dziękuję bardzo. Pan profesor Waldemar Rozenkowski mówił przed chwilą. 13:18. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych rozmawiamy o marszu dla życia i rodziny. Może wyartykułujmy, chociaż już o tym mówiliśmy jakoś, główne cele marszu. Chodzi o to, żeby to zebrać jakoś, żeby to wybrzmiało. Który z panów? Pan Waldemar Formanek.
Będziemy próbowali wyartykułować, ale myślę, że pani Barbara podsumuje. Tych celów jest co najmniej kilka. Jedno już było powiedziane i myślę, że jednym z ważniejszych celów jest danie świadectwa. To nie jest prosta rzecz, tak jak tutaj powiedział kolega Tomasz, który mówił o tym, że znajomi widzą. Idąc w marszu i nawet nic nie robiąc, niektórzy śpiewają, niektórzy zajmują się dziećmi, natomiast idąc w marszu dajemy świadectwo, ale to nie jest prosta sprawa wyjść w publicznym miejscu na ulicę i dać świadectwo swoim przekonaniom. Osoby, które zajmują się zbieraniem podpisów, jakimś dawaniem świadectwa i jak na przykład grupy neokatechumenalne, które głosiły świadectwo na ulicach, ci, którzy cokolwiek takiego robili, wiedzą, że to nie jest prosta sprawa. To nie jest takie oczywiste wyjście, ale zarazem to jest najbardziej takie świadectwo pociągające.
I czytelne.
I czytelne. Mhm. Bo oni są. Oni są, widzą rodzinę, która idzie, widzi ktoś kolegę z pracy, koleżankę i tu nie ma dyskusji.
to, co pan Tomasz przed chwilą.
Tak, ja myślę, że może powróćmy tutaj trochę do waszego świadectwa, bo to jest ważne. Jak wy widzicie jako rodzice, no ja mam już troszkę, ja mam też dzieci, ale mam trochę starsze, bym tak powiedział, ale to jest bez znaczenia. Jakby te myślę, mechanizmy są podobne, ale myślę, że wasz głos jest tutaj, myślę, ważny.
Pani Joanna Śliwińska.
Tak, my, drodzy państwo, no mamy tę łaskę być we wspólnocie, gdzie właśnie jakoś Pan Bóg nas uczy tej codzienności, patrzenia na to życie właśnie przez jego pryzmat i bardzo mocno nas na to życie otwiera. To wymaga pewnej odwagi, o którą my musimy Boga nieustannie prosić, ale myślę, że nasze dzieci, które przychodzą na świat też z łaski Bożej, one razem z nami mają tworzyć właśnie tą wspólnotę, na którą ma patrzeć świat. I ja bym chciała bardzo zachęcić młode kobiety do tego, żeby nie bały się rodzenia dzieci, nie bały się tego, bo to naprawdę wielka misja od Boga, do której jesteśmy powołane, która otwiera kobietę i kobieta, rodząc dziecko, dojrzewa tak w środku do naprawdę wielkich rzeczy. To jest wielka misja i ja bardzo chciałabym podkreślić, że to jest naprawdę coś wielkiego. Rodzina jest taką podstawową cząstką, której tak naprawdę każdy chyba pragnie. Oczywiście z osób, które mają do tego powołanie. I tylko Bóg może tą rodzinę właściwie ułożyć.
Tak, tutaj dziękuję, z moją żoną oczywiście zgadzam się w 100%, ma rację. Ja chciałbym podkreślić jeszcze to, że naszym dzieciom przekazujemy wiarę nie tylko taką w kościele, a potem już jesteśmy zupełnie inni. Dzisiaj wiara jest spójnością, jest to wyraz wszystkich zachowań. Nie jestem inny w kościele, nie jestem inny w domu, nie jestem inny w szkole czy na marszu. To jest pewna całość. I dzięki temu, że jesteśmy spójni, przekazujemy naszym dzieciom te wartości. One idą w świat z najlepszą rzeczą, którą mogą mieć, mianowicie z wiarą. Bo ta wiara ma się kształtować w konkretnych wydarzeniach, że to nie może być tylko mówienie. A dzieci są bardzo spostrzegawcze i nie da się dziecka oszukać.
Weryfikują
to momentalnie, gdzie jest ta nuta fałszu. Jeżeli rodzice są zaangażowani w Kościół, w wiarę, a mówią, robią zupełnie co innego, to jest zaraz zgrzyt. I tutaj trzeba też pokazać taką spójność w wierze.
Tak, dziękuję bardzo. To pan Tomasz Śliwiński.
Ja może wrócę jeszcze do tego świadectwa, które dajemy. Mogę teraz powiedzieć o świadectwie, które dawali 3 lata temu młodzi małżonkowie, Mariusz z Basią, dawali je na marszu. Wtedy mieli 8 dzieci. Już mijają 3 tygodnie, jak Basia urodziła Łucję. Niestety zmarła. Wiele osób się modliło za Basię. I w ostatniej rozmowie, którą miałem z Mariuszem kilka dni temu, to jest ciekawe, oni dawali świadectwo. Ja miałem przyjemność znać Basię wiele lat, jeszcze była w szkole średniej, zawsze jej się podobało i dla niej celem życia mieć było dużo dzieci. I Mariusz mówi, że miał kontakt z osobą, która jest niewierząca, tak powiedzmy, no niewierząca, ochrzczona, ale z kościołem dość tak jest luźno powiązana i powiedziała, że to świadectwo Basi spowodowało, że w tym roku przyjdzie na marsz.
Tak, drodzy państwo, tegoroczny marsz w całej Polsce jest pod hasłem Każde życie jest bezcenne. Może rozwiniemy
tak,
to hasło.
Myślę, że no, dosyć jest czytelne, bo te hasła wszystkie są bardzo czytelne, ale odwołam się jakby rozwijając jakby myśli. My mamy takie 3 stacje u nas, nazwijmy to, w czasie Marszu Toruńskiego. Każdy marsz jest zawsze troszkę inny. Oczywiście my idziemy Starówką, rozpoczynamy na Starym Rynku, ale idziemy na Nowy Rynek i tam mamy taki moment, jeżeli sobie może też część radiosłuchaczy przypomnieć, przypomni taki moment błogosławieństwa dzieci, więc...
Bardzo wzruszający.
Tak, jest podprowadzenie. I chcemy go oczywiście kontynuować, to błogosławieństwo dzieci, ale też chcemy tego w tym roku i to jest też jakby odpowiedź, co rozumiemy pod tym słowem, pod tym hasłem. Chcemy też akurat w tym miejscu przywołać być może nawet na początku właśnie te różne sytuacje. Dokładnie odwołamy się do dwóch zgromadzeń zakonnych, które w swoim charyzmacie, posłannictwie, działalności zajmują się też osobami, które odchodzą. Osobami bardzo chorymi, zresztą w różnym wieku, bo przecież choroba jest doświadczeniem osób w różnym wieku, ale też osób, które towarzyszą, na przykład jak siostry Serafitki w Toruniu, czy siostry Miłosierdzia w Chełmie, towarzyszą osobom, które odchodzą. I czyli tak naprawdę w pewien sposób jakby w tym takim dla nas, no, tym spotkaniu, w tym wydarzeniu, które będzie na Rynku Nowomiejskim, jakby spinamy to hasło, to znaczy i jesteśmy, chcemy się uradować z tego, że Pan Bóg powołuje do życia i że tak naprawdę Pan Bóg ma to życie cały czas w swoim jakby ręku też, ale przecież za tym stoją konkretne jakby postawy, gesty, czyli no myślimy siłą rzeczy, przecież ja kiedy 3 lata temu był przywołany tutaj Marsz dla Życia, 3 lata temu, to mój akurat ojciec odchodził wtedy właśnie do Pana i kilka dni dosłownie po tym odszedł, więc jest to dla mnie oczywiste, że w tych takich sytuacjach, kiedy dotykamy choroby odchodzenia, no właśnie dla nas też jest ważne, w jakich to jest, nie wiem, okolicznościach, czy też, czy jest ta przestrzeń w ogóle do takiego zatrzymania się, czy też popatrzenia pozytywnego na tą bardzo trudną często sytuację. Więc jest to dla nas to hasło, dla wielu myślę, to hasło jest naprawdę bardzo czytelne, że każde życie jest bezcenne. To życie od początku i tak naprawdę to życie, w którym w pewnym sensie my na drodze wiary widzimy, że ono się nie kończy, ono się zmienia, ale no jest, no jesteśmy ludźmi, więc mamy te doświadczenia, obrazy, konkretne sytuacje. Doświadczenie śmierci jest doświadczeniem też przecież bardzo ubogacającym, ale doświadczenie spotkania z chorą osobą też jest doświadczeniem, które nie jest łatwym, ale jest doświadczeniem, które niewątpliwie od początku do końca też mówi o tym właśnie, że życie jest bezcenne.
Tak. Tegoroczne marsze, one jakoś w taki piękny sposób łączą się z tą inicjatywą obywatelską o zmianach w ustawie aborcyjnej.
Tak, no właśnie pierwsza rzecz to mam nadzieję, że dojdzie do zmiany nazwy tej ustawy, żeby to była ustawa o ochronie życia od poczęcia, czyli od początku do naturalnego odejścia. My w Polsce nie mamy tego problemu, chociaż on się zaczyna pojawiać różnymi kanałami, problemu eutanazji. Ale musimy pamiętać o tym całym życiu, tak? Dlatego każde życie jest bezcenne. Hasło tego rocznych marszów jest spinającym takim hasłem, bo ono mówi o całym życiu, od tego poczęcia, bo nie może być tak, że jak mówi wielu lekarzy, to okazuje się, że to nie jest wyjątkowe wydarzenie, to które miało miejsce w szpitalu nomen omen Świętej Rodziny w Warszawie, że w jednej sali rodzi się dziecko i walczą o uratowanie i dziecko w tym samym wieku jest mordowane,
pozostawione tak, same sobie. Tak,
tak, no, tak, ale to chodzi o to, że no, w tym wypadku było pozostawione, ale czytałem relacje i anonimowe, ale z personelu medycznego, że są szpitale, w których miały miejsce takie wydarzenia, że w jednej sali w 6 miesiącu trwała walka o uratowanie dziecka, a w sąsiedniej sali było to dziecko mordowane. Nie możemy się na to godzić i myślę, że w przyszłorocznym marszu i w przyszłości będziemy mówić jeszcze o rzeczy, o której tutaj kolega profesor Rozenkowski wspomniał, że są zgromadzenia, które zajmują się chorymi dziećmi, zajmują się osobami starszymi. Myślę, że pomoc dla tych osób chorych i dla tych osób też, które będą rodzić, urodzą się dzieci chore, będzie rozwijana. To jest potrzeba i to jest potrzeba chwili. Myślę, że w tym kierunku będziemy szli i o tym też będziemy musieli mówić. Natomiast nie może być tak, że jedno życie jest lepsze od drugiego, jedno życie ratujemy i to jest jakaś arbitralna decyzja lekarza, czy to życie jest wartością, która jest bezcenna. Tak, i każde.
Ja myślę, że z tego wszystkiego, co państwo mówią, można też taki wniosek wysnuć, że taki marsz, każdy marsz we wszystkich tych miejscowościach jest takim orędownictwem w imieniu tych osób, które same nie mogą zabrać głosu, w imieniu osób bezbronnych, prawda?
Bezbronnych, nie wiem, czasami bardzo młodych, czasami bardzo starych, też bezbronnych, tak, bo właściwie nie mających jakby tego sposobu przekazu.
Najogólniej mówiąc bezbronnych, które same nie mówią, nie mają szansy powiedzenia.
Właśnie, jeżeli mógłbym jeszcze tylko dodać, bo może też pominąłem, kiedy mówiliśmy o tych inspiracjach i że na początku trzeciego milenium te marsze, to na pewno nie bez znaczenia jest także to, że to jest też czas pontyfikatu i to taki już koniec, właściwie odchodzenie też papieża Jana Pawła, bo szanowni państwo, Jan Paweł II jest od początku papieżem, czy można powiedzieć cała jego sylwetka, jego życie, codzienność, to jest papież życia, ale to, czego nas też jakby uczył i w pewnym sensie też jakby był naszym ogromnym wychowawcą. To jest jakby, on nam pokazał to swoje odchodzenie też. I dlatego też my jesteśmy w takiej audycji, której wiele się mówi o chorych, o cierpiących. Może my tutaj mówimy najmniej, ale proszę nam wybaczyć za tym wydarzeniem, za tym ruchem całym takim, za życie. Jestem przekonany, że też stoi w dużej mierze świadectwo papieża, bo ono nas jakby troszkę, można powiedzieć, wyrwało takiej troszkę, bo z takiej może pewnej, no nie tak jak sobie wyobrażaliśmy, pewną taką poprawność, czy też mieliśmy pewne takie sposoby wyrażania swojej wiary, czy nawet tej walki za życie jakoś zdefiniowane, a on nam pokazał, myślę, jakieś takie nowe przestrzenie. I poprzez swoje
też
dokumenty.
I rolę słabości,
tak, dokładnie, w ostatnim. Dlatego też proszę mi wierzyć, że jeżeli państwo nas słuchacie, to Marsz dla Życia i te dzieła za życiem, wszystkie one nie tylko, że się opierają, ale powinny się opierać, bo one będą niepełne o to doświadczenie choroby państwa, właśnie zmagania się, bo to pokazuje tak naprawdę realizm życia. Przecież my chcemy to życie bardzo realne też jakby popierać, tak? My nie wymyślamy sobie takiego, nie wiem, jakiegoś pewnego modelu, który nawet zewnętrznie nam jest czasami pokazywany, co życiem jest, to nie jest, albo jak powinno życie wyglądać. One zawsze bardzo konkretne i życie ludzi też chorych jest zawsze bardzo konkretne.
Tak, trzeba tutaj jeszcze przypomnieć encyklikę, skoro pan profesor mówi o Ojcu Świętym Janie Pawle II. Trzeba przypomnieć jego encyklikę Evangelium Vitae, która dla mnie jest przejmującym dokumentem. Miałam szansę przez kilka lat analizowania z młodymi ludźmi tej encykliki i bardzo się z tego cieszyłam. Pamiętam, kiedy dzień... Nie, Ojciec Święty zmarł w sobotę, a ja w poniedziałek miałam spotkanie z młodymi ludźmi, ze studentami i myślałam sobie, o czym ja będę mówiła z nimi w takiej sytuacji. Okazało się, że chyba analizowaliśmy, w planie to było, analizowaliśmy akurat pewne fragmenty encykliki, wypowiedzi młodych ludzi. Ja nie spodziewałam się tego. Ja powtarzam to wiele razy. Bo myślałam sobie, no to ja, osoba w sile wieku, prawda, jakoś to widzę, całość jak gdyby, prawda, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale co taki młody, 22-letni człowiek może zobaczyć? Wypowiedzi młodych ludzi, studentów były przejmujące i mówiące o tym, że tak naprawdę, jeżeli, przepraszam za to słowo, tak naprawdę, ale jeżeli się stworzy warunki odpowiednie, to młodzi ludzie też mówią z głębi po prostu swojego, to takie duże słowo, człowieczeństwa po prostu.
No bo są, bo może jeszcze mają w sobie też taki pewien entuzjazm, czy też jest w nich coś takiego, co nie jest przykryte jakimiś, nie wiem, nazwijmy to naleciałościami, jakby, no potrafią być przynajmniej wielu z nich rzeczywiście takimi bardzo autentycznymi i w tym autentyzmie jest to doświadczenie, o którym...
Proszę państwa, jest 13:34. Właściwie powinniśmy oddać już głos naszym radiosłuchaczom. Miejmy nadzieję, że włączą się w naszą audycję, ale jeszcze szybko powiedzmy, jak będzie w Toruniu przebiegał, jak przeważnie te marsze przebiegają, bo przeważnie one rozpoczynają się jakimś spotkaniem modlitewnym czy mszą świętą. Tak,
organizatorzy. Tak, z reguły tak jest, że no, każdy marsz jest troszeczkę inny, ale w naszym przypadku, i myślę, że tu nie odbiegamy od pewnej normy, marsze zasadniczo są w niedzielę, to też jest bardzo ciekawe. Na początku nam się też nawet, mi się wydawało, że może niedziela nie jest takim dobrym dniem, ale okazuje się, że jednak nawet poprzez różne badania, okazuje się, że niedziela jest takim dniem, który rzeczywiście najlepiej pasuje do tego typu wydarzeń. Nie będziemy może tego rozwijać, ale generalnie marsze są w niedzielę i to ma też swój taki bardzo, jakby można powiedzieć, ciekawy klimat. Zaczynamy Eucharystią. Ta Eucharystia jest w katedrze, jeżeli najczęściej ksiądz biskup, w tym roku też ksiądz biskup będzie przewodniczył Eucharystii, ksiądz biskup Andrzej Suski. Po Eucharystii, dokładnie u nas jest południe, 12:30, mamy w katedrze Eucharystię. Potem mniej więcej, może wspomnijmy, że właściwie co roku, akurat w tym roku i w poprzednim, to będzie w czasie Eucharystii, mamy odnowienie duchowej adopcji, czy podjęcie duchowej adopcji dziecka poczętego. Będziemy chcieli też o tym powiedzieć na koniec, czy może podnieść tą modlitwę, bo wielu z Państwa, jestem głęboko też przekonany, modli się właśnie tą modlitwą i podejmuje to świadectwo właśnie. Formujemy, no właśnie, nasz przemarsz, kolumnę, zaczynamy na rynku staromiejskim. Mieliśmy kilka wersji w ciągu tych 5 lat tego przemarszu, ale w ostatnich 2 latach już wędrujemy generalnie po Starym Mieście, zaczynamy na rynku staromiejskim i znakiem na rynku staromiejskim będzie znak wody święconej, takiego pokropienia. Troszkę nawiążemy do 1050. rocznicy chrztu Polski. Taki prosty znak, można powiedzieć troszkę aspersji, ale też właśnie dla nas to takiego odnowienia przyrzeczeń. Będziemy odnawiać przyrzeczenia ścielne. Ksiądz biskup poprowadzi to jakby to wydarzenie i potem wszyscy jakby przejdziemy troszkę jakby obok niego i będzie nas tutaj w tym znaku wody jakby oczyszczał, prawda? I też ten znak wody będzie dla nas znakiem sakramentu, przyjętego sakramentu chrztu. Będziemy maszerować do rynku nowomiejskiego i tam się zawsze zatrzymujemy na moment. Jak już mówiłem, mamy taki znak już od kilku lat błogosławieństwa dzieci. Będzie ono także obecne.
Panie profesorze, tu przerwę panu na chwileczkę, dlatego już chciałam wcześniej, kiedy pan o tym mówił, bo ja jestem na placu wtedy i widzę, co się dzieje. Są rodziny z dziećmi, błogosławią dzieci, ale są ludzie bez rodziny i błogosławią siebie wzajemnie. Dobrze, tak, strasznie wzruszający moment.
Tak. I chcemy to nawet troszkę rozwinąć. W tym roku też będziemy chcieli ten znak rozszerzyć błogosławieństwa na siebie nawzajem, już jakby z definicji.
Bo nieraz obcy ludzie, którzy tak jest, są obok siebie.
Tak. I to jest, wyciągają taki, robią znak krzyża. No, uczymy się też tego znaku trochę w tej przestrzeni publicznej. I też będziemy słuchać dwóch krótkich świadectw. Dwóch właściwie świadectw siostry Serafitki z doświadczenia tutaj toruńskiego na Podgórzu, doświadczenia tego
opieki nad ludźmi odchodzącymi,
tak? Starszymi najczęściej, starszymi. Leżącymi. Czyli siostra Serafitka i siostra świętego Wincentego Paulo
z Chełmna,
gdzie też to jest znane.
Dzieci z dużą niepełnosprawnością.
Tak. Chcemy krótkiego świadectwa, żeby też widzieć tą przestrzeń, że to każde życie, bo myślę, że i zresztą słusznie, my się jakby uczyliśmy patrzeć na to życie, może z perspektywy dziecka nienarodzonego, poczętego, ale to nas naturalnie jakby prowadzi do tego życia też, które dla nas tutaj w tym wymiarze ludzkim też się kończy. Odchodzenia, to są świadectwa, które są zawsze, one przemawiają, bo one są bardzo prawdziwe. To nie ma udawania, ani wymyślania, ani definicji. I wrócimy na rynek staromiejski. Też od właściwie praktycznie zawsze chcemy, żeby to był taki moment i radości, bo mamy takie elementy i dla dzieci, jakieś tam lody, ciasto się pojawia, prawda, ale też dla nas ważnym momentem to jest takie rozesłanie. Ono jest poprzedzone takim troszkę ewangelicznym zawołaniem, wezwaniem, takim podbudowaniem, pokazaniem, że
odwagi.
Dodaniem odwagi, tak. Poprzez rozesłanie nas i oczywiście błogosławieństwo podobieństwo, które nas do tego, jakby powiedzieć, pójścia w świat, czyli do konkretnych naszych obowiązków życia nas poprowadzi.
Tak. Dziękuję bardzo. To mówił pan profesor Waldemar Rozenkowski. Nie powiedziałam na początku, że i pan profesor, i pan Waldemar Furmanek są od początku Marszów dla Życia w Toruniu współorganizatorami tych marszów.
To nie jest aż takie ważne, ale...
Nie, to ważne. Cieszę się bardzo, że zechcieli panowie przyjąć zaproszenie do tej audycji, bo dla mnie marsze są bardzo ważne. Ja myślę, że w ogóle dla osób, które są w bliskości osób słabych, najogólniej mówiąc właśnie niepełnosprawnych, starszych, to te marsze mają swoją wymowę. Drodzy Państwo, rozmawiamy o istocie Marszu dla Życia i Rodziny w audycji dla chorych. 13.40 gościmy w studiu piękne młode małżeństwo, panią Joannę oraz pana Tomasza Śliwińskich i dwóch panów organizatorów Marszu dla Życia i Rodziny, pan Waldemar Furmanek oraz pan profesor Waldemar Rozenkowski. Możemy rozmawiać, mogą Państwo telefonować do nas, rozmawiać 655-23-55, 655-23-56, 56, numer kierunkowy 536-600, 536-600-200, to w radiofonii w naszej rodzinie, telefony, dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy 655-23-33, 655-23-66, 48-56 i 011-48-56. Chyba już są telefony, ale ja musiałam podać dla tych Państwa, którzy nie znają. Tak, słuchamy. Halo? Drodzy Państwo, odbieramy telefony. Właśnie ojciec Grzegorz powiedział, że radio to także muzyka, nie tylko mowa. A więc stąd ten przerywnik muzyczny. Słuchamy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jadwiga. Ja chciałam zapytać, czy w jakich miastach na Podkarpaciu i kiedy ewentualnie są organizowane takie marsze? Mógł zapłać, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. Tych marszów jest na tyle dużo, że trudno nam wymieniać wszystkie daty marszów, natomiast większość osób ma dostęp do internetu i jest taka strona internetowa www.marsz.org. www.marsz.org. I tam są takie zielone kropeczki na mapie Polski, można sobie sprawdzić, w jakim mieście, w jakim terminie odbywa się marsz. I to dotyczy całej Polski. W całej Polsce są zaznaczone te wszystkie marsze, które się odbywają, czy już niektóre się odbyły, ale większość marszu się odbywa 15 maja, czyli w przyszłą niedzielę w większości miast w Polsce, ale w bardzo wielu też w innych terminach.
Tak, do czerwca na pewno będą też te
bardzo marsze. Dziękuję, panie Waldemarze, też właśnie miałam zapisany ten stronę, żeby podać radiosłuchaczom. Jeżeli jest telefon drugi, to odbieramy. Halo?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Paweł Kwaśniak. Jestem prezesem Fundacji Centrum Inicjatyw dla Życia i Rodziny, które koordynuje Marsze dla Życia i Rodziny w Polsce. Słucham państwa i pragnę serdecznie państwa pozdrowić, szczególnie pana Waldemara Furmanka, z którym się dobrze znamy. Cieszę się, że tematyka Marszów dla Życia i Rodziny na antenie Radia Maryja jest dzisiaj tak szeroko podjęta. Pomyślałem, że zadzwonię, pozdrowię państwa, gości, wszystkich uczestników Marszu dla Życia i Rodziny w 140 miastach Polski, bo tak jak przed chwilą było powiedziane, w tylu miastach właśnie w tym roku marsze są organizowane. No i pragnę wszystkich słuchaczy z rodzinami, z przyjaciółmi na te marsze dla życia i rodziny w całej Polsce serdecznie zaprosić w imieniu też Fundacji Centrum Życia i Rodziny, która jakby koordynuje te marsze w całym kraju, a organizuje marsz warszawski.
Proszę pana, słuchał pana audycji, jeżeli...
Słuchałem tak, od pewnego momentu, może... akurat byłem w samochodzie.
A czy czegoś może nie powiedzieliśmy, bo może pan ze swojej perspektywy chciałby może jeszcze coś dodać?
Myślę, że tutaj, że goście bardzo dobrze oddają to, opowiadali o tym, czym Marsze dla Życia i Rodziny są. My zawsze staramy się, żeby Marsze dla Życia i Rodziny były takim radosnym, afirmatywną jakby demonstracją tak, przywiązania do tych podstawowych wartości, jakimi są życie i rodzina, życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Rodzina jako to podstawowe środowisko praktykowania miłości małżeńskiej, miłości rodzicielskiej. Właśnie tak jak tutaj było mówione, nie idziemy przeciwko komuś, ale za życiem i za rodziną. W tym roku właśnie jakby terminy zbiórki podpisów pod projektem Stop Aborcji i terminy marszów dla życia i rodziny zbiegają się. W związku z tym no właśnie w wielu miastach takie podpisy pod tym projektem mające na celu wprowadzenie pełnej ochrony życia będą zbierane, będą też rozprowadzane pakiety z listami, które będzie można zabrać do domu i zebrać podpisy w swoich środowiskach, w rodzinie, wśród znajomych, przyjaciół. Także jesteśmy przekonani, że jest w tym roku taka wielka szansa na właśnie na tę naprawdę bardzo dobrą, pozytywną zmianę, że w końcu uda się w Polsce wprowadzić pełną prawną ochronę życia dzieci nienarodzonych, stąd to hasło każde życie jest bezcenne. Podnosimy te kwestie wartości każdego ludzkiego życia, bezwzględnej wartości każdego ludzkiego życia. No i cieszę się, że w całej Polsce, miejmy nadzieję, znowu 150, może 200 tysięcy, a może więcej osób wyjdzie na ulicę, żeby tę wartość życia ludzkiego i wartość rodziny podnosić. Miejmy nadzieję, że będzie dobra
Dziękujemy
pogoda.
Dziękujemy panu bardzo serdecznie. Tu pan Waldemar Furmanek do pana.
Dziękuję. Nawiązując do głosu pana Pawła, Pozdrawiam również pana Pawła.
Też pozdrawiam.
Chciałem powiedzieć teraz kilka słów do osób, które może jeszcze nie odważyły się i nie zorganizowały w swoim mieście takiego marszu dla życia. To jest bardzo ważne świadectwo i powiem z doświadczenia innych, bo my spotykamy się, dzielimy się tymi doświadczeniami z innymi. Niektórzy robią w tym roku pierwszy dopiero marsz, czy drugi. To naprawdę jest ważne wydarzenie i często w mniejszych środowiskach jest ono jeszcze bardziej takie ważkie. I zachęcam tutaj, centrum służy pomocą, wsparciem. My na tych spotkaniach takich ogólnopolskich też wymieniamy się doświadczeniami i dzięki temu można to łatwiej zorganizować. Więc zachęcam tych, którzy nie znajdą tej kropeczki na mapie Polski, że w ich mieście czy w najbliższej okolicy tego marszu może nie ma, zachęcam do tego, do zrobienia się.
Samemu.
Tak, rozmawiam z wieloma, którzy mówią, że nie, u nas jest takie ciężkie środowisko, naprawdę się nie da. Proszę mi wierzyć, w wielu miastach, w których mówili takie rzeczy, że u nich naprawdę jest ciężko i się nie da, już się dało. Także zachęcam do tego organizowania marszu w całej Polsce.
Oczywiście, zapraszam serdecznie do kontaktu z nami, z Fundacją Centrum Życia i Rodziny. My we wszystkim pomożemy w miarę naszych możliwości. Proszę popatrzeć, że w 2005 roku był jeden Marsz dla Życia i Rodziny w Warszawie. On miał taką formę marszu ogólnopolskiego. Z wielu miast kraju przyjeżdżały delegacje na ten marsz, ale okazało się, że jest potencjał, żeby właśnie te lokalne środowiska organizowały marsze dla życia i rodziny w swoich miejscowościach, tam gdzie każdy z nas mieszka. I po kilku latach doszliśmy do liczby 140 miast, a myślę, że jest potencjał na to, żeby przynajmniej w każdym mieście powiatowym w Polsce taki marsz dla życia i rodziny został zorganizowany.
Dziękujemy panu bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję serdecznie.
Co do tego Podkarpacia, bo patrzyłem, że Rzeszów i na przykład Gorlice z diecezji Rzeszowska 15, czyli też za tydzień.
Tak.
Aczkolwiek na mapie nie zobaczyłem Szczecina. Szczecin ten pierwszy. Ale dlatego, że był. One znikają, tak? Tylko te, które są jeszcze przed nami.
Ale to był marsz dla życia.
Był marsz szczeciński. Natomiast wiem, że we Rzeszowie teraz 15 gościem specjalnym Marszu dla Życia i Rodziny ma być pan profesor Bogdan Chazan, więc wszystkich Rzeszowian też w sposób szczególny zapraszam. Będzie można z panem profesorem się spotkać i porozmawiać. I zapraszam do Warszawy. My
no właśnie, może, ponieważ mówiliśmy o Toruniu, o której godzinie się zacznie, może dwa słowa jeszcze, o której w Warszawie i gdzie?
Tak, w Warszawie też niedziela, 15 maja. Spotykamy się o 12.45, za 15.01 wczesnym popołudniem pod pomnikiem Kopernika przy krakowskim przedmieściu. Tam zacznie się marsz, skończymy w parku kazimierzowskim festynem rodzinnym z wieloma atrakcjami dla dzieci i dla dorosłych. Także wczesnym popołudniem mam nadzieję, że jak najliczniej spotkamy się w Warszawie.
Też tak podpowiem, że to, co państwo powiedzieli, marsz.org i wystarczy tak. Później powiększyć sobie mapę, kliknąć na to miejsce, na przykład Warszawę i te tak. informacje, o których pan mówi, są szczegółowo zamieszczone.
Tak, zapraszamy na tę stronę www.marsz.org i zapraszamy do kontaktu z naszą fundacją. Wszystkich, którzy chcieliby zorganizować swoje takie marsze dla życia i rodziny, być może jeszcze w tym roku, bo to wcale nie jest powiedziane, że w tym roku już...
Że tylko w maju ma się wyczerpać ta inicjatywa.
Tak. Gdyby znalazły się środowiska chętne do zorganizowania marszu w kolejnych miesiącach, to oczywiście zapraszamy do kontaktu i też jesteśmy chętni, żeby w tym państwu pomóc.
Dziękujemy bardzo, ponieważ mamy następne telefony. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy i życzymy wszystkiego.
Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem. Jeszcze raz zapraszam na marsze dla życia i rodziny.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże. Chciałam serdecznie i gorąco powitać gości programu, a także osobę prowadzącą i pozostałych pracowników Radia Maryja. Chciałam się podzielić takim świadectwem, że właśnie jest to wspaniała po prostu prostu sytuacja, gdzie na pewno dzieci z tego wyniosą bardzo wiele, ponieważ no, są to po prostu na pewno czy w szkole masowej, czy na podwórku spotykają się z bardzo na przykład agresywnymi rzeczami. Natomiast bardzo wyniosą dużo z tego. Po prostu, że warto organizować takie, chociaż przez chwilę tego ciepła będą mogli doznać. Chciałam tutaj jeszcze tak jedno świadectwo. Na przykład wiem, jak przygotowywane były, bo to akurat miałam okazję widzieć, dzieci i na przykład do pierwszej komunii, które są po prostu objęte innym programem nauczania. Bardzo wspaniale. Ta siostra, która przygotowywała już no, bezpośrednio, żeby po prostu ta ceremonia wypadła jak najlepiej. Pełna ciepła. Po prostu no, wysokie wykształcenie pedagogiczne. Po prostu.
Dziękujemy
to
bardzo.
Chciałam powiedzieć.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy Pani serdecznie. Dziękujemy o takie podanie jeszcze świadectwa ze swojego życia, doświadczenia. Ja chciałam jeszcze nawiązać do tych celów marszu. Drodzy Państwo, mogą Państwo jeszcze zatelefonować. Jeszcze jeden telefon możemy przyjąć. O, już mamy telefon. Halo, słuchamy? Halo?
Dzień bardzo, pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Warszawy.
Witamy Panie Jacku.
Serdecznie dziękuję za ten temat. Jest on bardzo bliski mojemu sercu. No tutaj chcę przypomnieć pewne fakty historyczne, o których powiedzmy bardzo niewiele osób wie. Mianowicie pierwszy marsz w obronie życia i rodziny w Polsce miał miejsce 28 maja 1989 roku. Było to w rocznicę śmierci wielkiego prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, który jak pamiętamy zmarł w święto właśnie w niebo wstąpienia pańskiego. I ten pierwszy marsz właśnie odbył się wtedy od grobu sługi Bożego prymasa Wyszyńskiego do jego pomnika na krakowskim przedmieściu. Uczestniczyło wtedy szereg środowisk, to ja jako Polski Związek Katolicko-Społeczny, na Solideo, wiele, no kilkadziesiąt środowisk młodzieżowych, katolickich, bardzo długa lista. Była wtedy transmisja w telewizji regionalnej w Warszawie, tak się udało to zrobić, czyli było to jeszcze w tym okresie przed tymi zmianami. I w tym PRL-owskim Sejmie, jeszcze tuż przed tymi zmianami, udało się zebrać 100 podpisów posłów wtedy w tamtym Sejmie pod pełną ochroną życia. To szczególnie zaangażowanie właśnie posłów Polskiego Związku Katolicko-Społecznego, a szczególnie pana posła Szatybełko z Sopotu, który był niezwykle zaangażowany. No, następnie kilkadziesiąt pikiet szczególnie tutaj z kolegą Jackiem Krzyskiem, wiele organizacji katolickich, małych grupki większe, ale to było kilkadziesiąt pikiet pod Sejmem, kiedy były te zmiany do ustawy 93 roku. No i oczywiście nie można wspomnieć o tych dwóch potężnych marszach w obronie życia w roku 96, kiedy wiemy, komuniści, lewactwo przejęło władzę i chcieli zmienić tą ustawę. No i wielka rola tutaj Radia Maryja, szczególnie w tym drugim wielkim marszu, Narodowym Marszu Obrony Życia w październiku 1996 roku. Także tutaj cała historia. No i potem ten mój przedmówca mówił o tych współczesnych, również w tę niedzielę, jak wiemy, spod pomnika księdza kanonika Kopernika wyruszamy. Także, no i serdecznie również namawiam do podpisywania. Do podpisywania również sam zbieram podpisy właśnie do zmiany pełnej ochrony życia ludzkiego, że właśnie musimy bronić każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Przede wszystkim miłością. Miłością, bo to jest podstawa, ale również poprzez prawo, ponieważ prawo wychowuje i prawo chroni. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za ten bardzo jeszcze bliski mojemu sercu temat, który muszę powiedzieć, poświęciłem dużą część życia. Aha, jeszcze wspomnę, że 30. rocznica duchowej adopcji będzie w lutym, 2 lutego przyszłego roku ojców Paulinów, także tutaj,
panie Jacku, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy szczególnie za ten rys historyczny. To uświadomiliśmy sobie jeszcze raz pewne sprawy.
Co nas kształtowało.
Niby to się pamiętało, prawda? Uczestniliśmy jakoś w tym, ale to ważne, że pan to przywołał.
Zawsze i wszędzie.
Nie byłam ministrantem, to nie wiem co.
No, może to i dobrze, aha, pani Basiu, może to i dobrze.
Aha.
Nie wiem, czy by się pani nadawała.
Ojcze, ojciec mnie broni.
Panowie?
No.
Słusznie. Ale prosimy. Państwa,
dziękujemy za, tak, to, za to.
Tu pan Jacek powiedział o ochronie życia, o adopcji duchowej. I powiedzmy jeszcze o tym. Nasza audycja się kończy, ale jeszcze tak, panie profesorze.
Bo szanowni państwo, ja myślę, że to, co jest też pewną mocą i pewnym też i prośbą w kierunku do państwa, którzy szczególnie na przykład niesiecie ze sobą w swoim życiu ciężar, jakiś krzyż choroby, ale nie tylko. To jest to, ten fenomen duchowej adopcji, który, jak wspomniano, ma już jakąś swoją okrągłą rocznicę i on nabiera niesamowitego tempa. To jest dla nas wielką radością. Ja myślę, nie byłem sam, ale państwo mogli się przez środki masowego przekazu, przez telewizję Trwami, przez radio śledzić chociażby wydarzenia 3 maja na Jasnej Górze, kiedy to biskupi właściwie obchodzą te centralne uroczystości religijne z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski i odnowienia aktu oddania się w tą macierzyńską niewolę, tak, za wolność Kościoła w Polsce i w świecie, też dokonali. To były takie dwa akty, ja uczestniczyłem w tym spotkaniu właśnie, kiedy jeden to był ten akt oddania się w niewolę, ale także też ta modlitwa duchowej adopcji. Mi się to bardzo podobało, bo muszę powiedzieć, że niesamowicie to przeżyłem, bo jakby widziałem też takie mocne przesłanie biskupów z tego.
Nie było takiej sytuacji,
chyba,
prawda?
Nie było, no może ja się mylę, ale wydaje mi się, że mogło nie być aż tak mocnej, że właśnie episkopa, który właśnie w powiązaniu z tą rocznicą i to okrągło, to bardzo mocno wybrzmiało i chcę państwa zachęcić do podejmowania, do trwania też w tym dziele duchowym, szczególnie państwa, którzy wydawałoby się, że może fizycznie niewiele możecie, ale duchowo. I może na koniec też odmówimy tą modlitwę, bo wielu z państwa tą modlitwę odmawia. Bardzo prostą, ale bardzo też wydaje się taką mocną w przestrzeni właśnie takiej duchowej walki o życie.
Proszę bardzo, panie profesorze, zainicjować, tak rozpocząć.
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z całą miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą
po urodzeniu.
Proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.
Dziękuję bardzo. To modlitwa w intencji duchowej adopcji. Nie w intencji. Modlitwa duchowej adopcji dziecka nienarodzonego. Wielu z państwa na pewno ją odmawia, tak jak pan profesor powiedział. Drodzy państwo, kończymy nasze spotkanie. Dzisiaj mówiliśmy, i tak już przekroczyliśmy troszeczkę, ojcze, przepraszam, mówiliśmy o Marszu dla Życia i Rodziny. Gościliśmy w studiu państwa Joannę i Tomasza Śliwińskich, pana profesora Waldemara Rozynkowskiego, współorganizatora Marszu dla Życia i Rodziny tu w Toruniu, oraz pana Waldemara Furmanka, również współorganizatora. Panowie są najbardziej chyba kojarzeni w Toruniu z tymi marszami, z organizacją marszu. Myślę, że temat ważny w tej audycji naszej. Ja chciałam jeszcze może nawiązać do Roku Miłosierdzia, bo pomyślałam sobie, że mamy Rok Miłosierdzia i znowu nawiązuję do wypowiedzi Ojca Świętego, który mnie poruszyła dzisiaj, że ta prawda i miłosierdzie, prawda? Prawda to każde życie, nie powinniśmy o tym dyskutować, każde życie jest bezcenne. Na miłosierdzie to nasz obowiązek bycia z tymi, którzy nie mogą sami. sami mówić o swoich prawach, bronić się, prawda? To jest wyraz miłosierdzia przecież.
Tak, zresztą to słowo miłosierdzie jeszcze przypomina mi się takie przesłanie może też tego roku, że też Pan Bóg czeka na te osoby, które myślę, w swojej historii życia też może doświadczyły gwałtu na tym życiu, czy też same tak. podjęły. I myślę, że to jest też ten dobra nowina też dla nich tego roku, że Pan Bóg czeka na nich.
Dziękuję bardzo moim gościom. Serdecznie Państwu dziękuję. Spotkamy się na marszu, mam nadzieję. Drodzy Państwo, Państwu wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, za włączenie się w audycję ojcu Grzegorzowi, za realizację programu i za włączenie się również w audycję. Szczęść Boże Państwu wszystkim na cały tydzień. I jeszcze może taka zachęta, módlmy się w intencji marszu, to bardzo ważne. A za tydzień zapraszam środowiska pielęgniarskie i służby zdrowia. Będziemy mówić o bardzo niezwykłej postaci, którą była Hanna Chrzanowska. Pielęgniarka służąca życiu na różnych etapach tego życia. Szczęść Boże Państwu, żegna się Barbara Momot.